Arsenał Kultury.
Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 21. Pewnie w czerwcu o tej porze podziwialibyśmy jeszcze zachodzące słoneczko, ale mamy wciąż styczeń i przy sztucznym świetle w Arsenale Kultury porozmawiamy o ekologii i ekologizmie. Za konsoletą nasz realizator, przy mikrofonie Piotr Tomczyk. Gośćmi programu są dzisiaj wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Radzie Miasta Poznania, Sara Szynkowska-Welsenk.
Dobry wieczór Państwu.
I socjolog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Jerzy Kaczmarek.
Dobry wieczór.
Natomiast telefonicznie połączył się z nami doktor Sławomir Janyszek z Katedry Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Halo, halo, panie doktorze, czy nas słychać?
Słychać. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
Słuchaczom przypomnijmy jeszcze numer telefonu do naszego studia. 618-654-654 i rozpoczynamy naszą dyskusję. Ekologia. W ostatnich latach temat bardzo modny. Dziennikarze, politycy, autorytety medialne, różnego rodzaju artyści, wszyscy mówią o ekologii. Pytanie, dlaczego tak modny to temat? Sara Szynkowska-Welsenk.
Ja mogę powiedzieć, jak to z perspektywy Rady Miasta Poznania wygląda. Faktycznie potwierdzam, jest to i w Radzie bardzo często poruszany temat. Praktycznie na każdej sesji coś o ekologii mówimy w różnych kontekstach i aspektach, natomiast coraz większe jest zainteresowanie. Też widzimy po mieszkańcach, chociażby na każdej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej często gościmy różnych przedstawicieli, czy rad osiedli, czy samych mieszkańców, którzy z różnego rodzaju problemami się do nas zgłaszają, ale też pomysłami, co bardzo, mam nadzieję, cała Rada docenia. Wsłuchujemy się w problemy poznaniaków, ale też takie problemy globalne często na łamach gdzieś tam Rady Miasta i naszych codziennych obowiązków mamy. Także mam nadzieję, że ten temat nie tyle, że jest modny, ale jest ważny.
Wszyscy się nim interesują, także w Poznaniu, także Poznań nie odstaje tutaj od reszty świata.
Na razie dużo mówimy. Mam nadzieję, że za tymi rozmowami pójdą zwiększone działania, ale powoli ruszamy, myślę.
Socjologicznie w takim razie na to spójrzmy. Profesor Jerzy Kaczmarek, dlaczego? Dlaczego tak modna jest ekologia?
Och, no tutaj można by wiele powiedzieć właśnie z takiego socjologicznego punktu widzenia. Ja nie jestem znawcą ekologii za bardzo, nawet trudno powiedzieć, że jestem proekologiczny w moich zachowaniach, natomiast w sensie socjologicznym mielibyśmy do czynienia tutaj z kilkoma takimi ważnymi elementami. Znaczy po pierwsze te działania proekologiczne, one najczęściej występują w społeczeństwach bardziej rozwiniętych, to znaczy im bardziej rozwinięte społeczeństwo, tym większe zainteresowanie ekologią. No mówi się o tym, że w tych społeczeństwach zaczynają być cenione wartości, tak zwane wartości postmaterialne, a więc no między innymi ekologia. Kiedy już ludzie się nasycą, prawda, kiedy już to bezpieczeństwo materialne jest zapewnione, no to wtedy jakby no zainteresowanie następuje tymi innymi, tak zwanymi postmaterialnymi wartościami. No poza tym wydaje mi się, że też w społeczeństwach zachodnich ekologia przejmuje rolę takiej nowej religii. Te społeczeństwa są dosyć sekularyzowane, zeświadczone i no jakby to, że została wyparta religia z życia publicznego.
Czyli ekologia jako nowa religia?
Tak mi się wydaje. W dużej mierze jest to widoczne, że jakby ta pustka duchowa, która powstała no, w wyniku wyrugowania religii z życia publicznego czy jednostkowego, no jakby domaga się zapełnienia czymś. I no, ostatnio mieliśmy przecież w Anglii tam jakąś, nie wiem, czy to jakąś ustawę wprowadzili, czy coś, w każdym razie stwierdzono, że jakiś tam wegetarianizm czy weganizm z powodów etycznych można już nazwać religią. Także przypuszczam, że być może niedługo, nie wiem, no, ochrona drzewek czy zwierząt też może być zaliczona do religii. Także to jest jakby no, kolejny element zainteresowania się ekologią. No, ja bym widział jeszcze jeden. Po prostu interesy takie czysto materialne, biznesowe, korporacyjne. Na ekologii można zarobić.
Czyli tych powodów, dla których wszyscy interesujemy się ekologią, jest sporo, ale może w tym momencie zadajmy pytanie specjaliście z Uniwersytetu Przyrodniczego, bo może jest też tak, że problemy ekologiczne narastają i no, z tego powodu musimy się interesować ekologią, że nie ma tu żadnej fikcji. To są rzeczywiste, poważne problemy. Proszę bardzo, pan dr Sławomir Janyszek.
To znaczy, ja myślę, że to jest tak, że problemy ekologiczne rzeczywiście narastają, bo to wynika z prostej przyczyny. Nas, ludzi, jest po prostu coraz więcej i tą swoją rosnącą masą wywieramy coraz większy wpływ na środowisko, również w skali globalnej. Przed 40 lat temu, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, to się mówiło, że ludzi niebawem będzie 4 miliardy na Ziemi i wszyscy mówili, ojej, strasznie dużo. Teraz jest 7 miliardów i to wszystko rośnie na prawie w tempie geometrycznym. Więc niewątpliwie jest nas coraz więcej i na wszystkie ekosystemy Ziemi wywieramy coraz większy wpływ, czyli problemy ekologiczne narastają. Ale chciałbym jeszcze, jeśli pozwolicie Państwo, wrócić na chwilkę do poprzedniego punktu, dlatego że pan profesor bardzo ładnie naświetlił, dlaczego ludzie chcą się interesować ekologią, a ja bym chciał dodać jeszcze do tego taką refleksję, że interesowanie się ekologią i granie na ekologii jest bardzo łatwe do wykonania, dlatego że ludzie chcą się w coś angażować, przy czymś się opowiadać, to jest oczywisty odruch. No i teraz trzeba im coś do wierzenia podać, a no, żeby uprawiać religię, no to trzeba przejść odpowiednią formację, poznać doktrynę, albo po prostu chodzić porządnie do kościoła. W każdym razie wymaga to wysiłku. Natomiast na przyrodzie i na zwierzątkach znają się wszyscy i przyrodę i zwierzątka wszyscy kochają. To najczęściej oczywiście to podejście ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, dlatego że polega na antropomorfizowaniu tych zwierzątek, na opacznym rozumieniu zależności między nimi, ale jest łatwo na tym budować emocje. Przykład. Ostatnio wszyscy strasznie się trzęśliśmy nad tym, że w Polsce ma dojść do odstrzału dzików, bo te dziczki są takie sympatyczne, puchate, mają te ryjki takie, a już jak są malutkie, pasiaste, to w ogóle są cudowne. A oglądane to beznamiętnie okiem ekologa, wygląda to tak, że tępienie dzików to jest prawie to samo, co tępienie szczurów. I jeden i drugi gatunek rozmnaża się lawinowo i potrafi dokonywać potężnych szkód w środowisku. Dziękuję.
No właśnie, ale jeżeli już doszliśmy do takiego punktu, że stwierdzamy, część tych problemów ekologicznych jest, można powiedzieć, przez nas nadmiernie eksponowana, ale są też problemy takie rzeczywiste, które mogą być problemem dla całej ludzkości. Gdybyśmy mieli, to jeszcze raz do pana doktora się zwracam, gdybyśmy mieli wskazać takie najbardziej realne problemy ekologiczne na dziś, to co by to było?
Oczywiście oficjalna odpowiedź brzmi globalne ocieplenie. Ale to jest właśnie, myślę, pewna taka kalka, pewien taki dogmat, na który wszyscy się powołują i który obraca się tam na wszystkie sposoby. Myślę, że jeszcze za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego tak się dzieje. Natomiast w rzeczywistości poważnymi problemami ekologicznymi są narastające zanieczyszczenie środowiska, w szczególności plastikami. To jest niewątpliwie ogromny problem. A drugi, chyba jeszcze ważniejszy i taki ściśle ekologiczny, czyli związany z biologią, to jest wymieranie gatunków i upraszczanie różnorodności biologicznej krajobrazu, czyli zanikanie różnego typu siedlisk, fragmentacja lasów, wymieranie co bardziej wrażliwych gatunków, no i takie upraszczanie struktury przyrody wokół nas.
Czyli tak podsumowując, upewnię się, czy dobrze zrozumiałem, czy to znaczy, że różnorodność biologiczna na Ziemi systematycznie się zmniejsza? Czy jest taki proces?
Tak, zdecydowanie tak. Co więcej, ostatnio ten proces jakby przyspieszył ze względu na bardzo intensywną eksploatację do tej pory użytkowanych w łagodny sposób obszarów w krajach, no, jakby to ładnie ująć, mniej rozwiniętych. W krajach, które do tej pory porośnięte były przez lasy tropikalne, przez różnego rodzaju naturalne i półnaturalne formacje roślinne. Ostatnio w związku z globalizacją gospodarki okazuje się, że w tych miejscach opłaca się uprawiać różne rzeczy, w związku z czym ogromne połacie lasów tropikalnych w Amazonii, w Indochinach i w innych miejscach na ziemi idą pod topór, na przykład po to, żeby uprawiać tam palmy, z których potem pozyskuje się olej palmowy, który rzekomo jest wybitnie ekologicznym produktem. No teraz już ta narracja się zmieniła, już się nie mówi, że jest ekologiczny, ale jakiś czas temu za taki uchodził i pod uprawy takich ekologicznych produktów dla Europejczyków wybijało się czy wycinało się ogromne połacie dżungli, co oczywiście skutkowało śmiercią gatunków, które z tymi dżunglami były związane, na przykład tych orangutanów, na które znowu się powołujemy, że no, są symbolem walki o środowisko.
Czyli jesteśmy w domu, już ustaliliśmy sobie, że rzeczywiste problemy, jeśli chodzi o ekologię, występują, ale w takim razie jest pytanie kolejne, dlaczego, jeśli chodzi o te rzeczywiste problemy, nie przystępujemy do spokojnego rozwiązywania tych problemów, tylko w tematach tych ekologicznych dominują emocje. To znaczy, mnie szczególnie frapują takie akcje ekologiczne, na przykład obrzucanie farbą kogoś, kto ma na sobie futro. Tego typu akcje, które według mnie są zupełnie irracjonalne i one wręcz mogą powiedzieć, można powiedzieć, że wzbudzają agresję po drugiej stronie i ta debata pomiędzy tymi, którzy chcieliby bardzo szybko zatrzymać na przykład emisję jakichś gazów cieplarnianych, a tymi, którzy tak wrażliwi nie są, ona staje się nie racjonalna, a emocjonalna. Dlaczego tak wielkie emocje towarzyszą właśnie ekologii? Sara Rzynkowska-Welsenk.
No, powiem szczerze, tak wydaje mi się, że przede wszystkim to troszkę się opiera na szokowaniu. W mediach, na całym świecie myślę, że najwięcej informacji przebija się tych właśnie takich najbardziej szokujących, najbardziej kontrowersyjnych, co myślę, że niestety w temacie ekologii szkodzi, bo dużo ludzi się właśnie, tak jak pan redaktor stwierdził, zniechęca. Dużo ludzi po prostu...
Chyba są nawet przerażeni takimi akcjami dokładnie. Bardzo radykalnymi, prawda?
Tak, no bo często jest tak, że to jest swego rodzaju zastraszanie. A myślę, że też nie na tym polega rzecz. No, proces jest długofalowy, by były jakieś pozytywne rezultaty i skutki, a taki szok jest chwilowy.
No właśnie, ale czy te pozytywne rezultaty są? Bo ja, choćby mówiąc o tym, że dużo częściej słyszę dyskusje na temat ekologii, no jestem przekonany, że rzeczywista zmiana następuje. I to zmiany w takiej świadomości ekologicznej w społeczeństwie, tak to górnolotnie powiedzmy. No bo te zmiany są według mnie i w szkole, i w rodzinie, i w biznesie. Profesor Jerzy Kaczmarek.
No tak, oczywiście pewne zmiany następują. Natomiast ja myślę, że całe to emocjonalne podejście, ono jest związane z tym, że tak naprawdę większość nie zna się na ekologii. Nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę. Ja czytałem różne stanowiska w stosunku chociażby do tego ocieplenia klimatycznego i innych kwestii ekologicznych i rzeczywiście dominująca narracja jest taka, że ci profesorowie, którzy się tym zajmują, jakby mówią, że no oczywiście człowiek tam szkodzi i tak dalej. Natomiast inni, którzy są bardziej jakby wyciszani, twierdzą co innego, więc nie ma po pierwsze jednoznacznej interpretacji tego, co ja się orientuję, nie jestem oczywiście specjalistą, ale z tego, co czytałem, nie ma jednoznacznej interpretacji w stosunku do tych najważniejszych kwestii ekologicznych. No i co następuje? Następuje medializacja, to znaczy cały ten spór, całe te emocje, one się toczą w sferze, powiedzmy sobie, mediów, prawda? Czy no, różnych mediów społecznościowych i tak dalej. Także jakby to jest jakby ten układ, w którym funkcjonuje cała ta kwestia ekologiczna. I ludzie no, generalnie właśnie bazują bardzo często na emocjach, prawda, na wymianie jakichś zdań, na dyskutowaniu. No i co się dzieje? No i tu wchodzi taki klasyczny mechanizm, który już Le Bon opisał mechanizm funkcjonowania tłumu. Zaraźliwość. Prawda? Ktoś coś powie, szczególnie jak są to kwestie takie drastyczne, dramatyczne. Tu giną te gatunki, tu ginie człowiek, tu tam... No i to wtedy jakby działa poprzez zaraźliwość. Ludzie się tym emocjonują, chcą walczyć, prawda, i tak dalej. Wystarczy dobrze, zgrabnie podane hasło. Jakiś obraz. Szczególnie właśnie Le Bon pisał, że obrazy na nas działają. Proste, ale one nie muszą być wcale spójne wewnętrznie, nie muszą być nawet logiczne, ludzie tego nie sprawdzają. I to się jakby napędza. Także, no i później mamy tych wszystkich celebrytów, którzy tam właśnie jakieś tam działania podejmują, czy ktoś, kto oblewa farbą, prawda, drugą osobę. To wszystko wynika właśnie z takiej medializacji tego problemu.
I to można by było częściowo zrozumieć, bo jeżeli chodzi o osoby, które nie są zainteresowane, tak można powiedzieć, naukowo tematem, tylko oglądają telewizję i na podstawie programów wyrabiają sobie opinie takie bardzo daleko idące, można te emocje zrozumieć. Natomiast jeśli chodzi o świat nauki, tu znowu zwracam się do pana doktora Sławomira Janyszka. Czy w świecie nauki taka debata, no, racjonalna, zupełnie pozbawiona emocji na temat ekologii jest możliwa? Czy na przykład naukowiec, który chciałby zbadać, jakie były na przykład, jakie było stężenie dwutlenku węgla teraz, milion lat temu, 100 milionów lat temu, czy on mógłby takie badania opublikować, nawet jeżeli one będą niemodne, te wyniki powiedzmy będą niemodne? Jak pan to ocenia?
Znaczy, tutaj sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ taka debata co do zasady jest możliwa, znaczy no, ona się nawet odbywa, z tym, że jest taki efekt, że łatwość opublikowania artykułu, którego wyniki potwierdzają powszechnie przyjętą opinię, w tym przypadku, skoro już o tym mówimy, którego wyniki potwierdzają globalne ocieplenie, jest dużo większa niż w przypadku, gdyby próbowało się opublikować artykuł, który temu zaprzecza. Jak potwierdza, no to jest chętnie drukowany, jak zaprzecza, to przede wszystkim na ogół jest bardzo wnikliwie recenzowany, a potem się, no nie wiem, ja tego nie doświadczyłem, ale spodziewam się, że może być tak, że będzie trudno go opublikować w poszczególnych czasopismach, które go odrzucą pod jakimś tam pretekstem, na przykład takim, że nie pasuje do linii czasopisma. Ale tu jest, jak mówimy o debacie naukowej, jest jeszcze inny problem. Mianowicie ta debata została wyprowadzona ze środowisk akademickich na zewnątrz. I ona zawsze odbywa się w połączeniu z taką tubą medialno-propagandową, tak to nazwijmy, a z drugiej strony też jest podłączona do takiego mechanizmu urzędniczo-politycznego. Mam na myśli to, że informacje, które wydostają się ze środowiska akademickiego, są używane po pierwsze do propagandy, bo tam profesor Iksiński w swojej pracy uzasadnił, że globalne ocieplenie daje tam efekty takie, że u nas wymierają świerki, na przykład. Natomiast z drugiej strony jest też używana do różnego rodzaju zagrań politycznych. Na przykład można zwolnić przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dlatego że się źle wypowiadał na temat zabiegów prowadzonych w Puszczy Białowieskiej, co jest niezgodne z oficjalną tam linią i tak dalej, i tak dalej. Więc to sprawia, że taka wyważona debata jest niemożliwa. I jeszcze jedno, już kończę. W nauce jest tak, że w momencie, kiedy się debatuje, to niekoniecznie trzeba się opowiadać po której ze stron. Na przykład mój kolega mówi, globalne ocieplenie istnieje, a ja mu na to odpowiadam, twoje argumenty mnie nie przekonały. Ja nie mówię, że ocieplenia nie ma. Mówię, że mnie nie przekonałeś, że ja nie wiem, czy ono jest. Natomiast dla potocznego czy publicznego odbiorcy są tylko dwa stanowiska. Albo facet popiera globalne ocieplenie i się z nim zgadza, albo mu zaprzecza. Nie można zająć pozycji neutralnej. Nie wiem, popatrzę, pomyślę.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że do niego jeszcze też wrócimy, bo dyskusje trwały na temat roli człowieka w tym procesie globalnego ocieplenia, bo podniosły się głosy takie, że w czasie, kiedy dinozaury były, no to wtedy poziom dwutlenku węgla był znacznie większy niż aktualnie. I myślę, że to jest dobry czas na taki nieco żartobliwy przerywnik muzyczny, bo to podobno te dinozaury właśnie emitowały CO2 i ludzie, którzy rzucali w nich kamieniami.
Przypomnę dawne czasy, jak dinozaury były. Ludzie nie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb. Wiewańcy robili czufel kamieniami. Wiewańcy robili, nie mieli żadnych strzelb. Wiewańcy robili czufel kamieniami. Wiewańcy robili.
No i nieco żartobliwy nastrój nam się tutaj udzielił. Kołyszemy się w rytmie reggae. Natomiast sprawa jest bardzo poważna. Rzecz, która pojawiła się zupełnie nowa w debacie takiej na temat ekologii, to rozróżnienie pomiędzy ekologią i ekologizmem. Spory, one były szczególnie intensywne w Polsce po wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na temat ekologizmu. Jak właściwie moglibyśmy to rozdzielić? Czym jest ekologia, a czym ekologizm? Dlaczego to nie jest to samo? Sara Szynkowska-Welsenk.
No, myślę, że ekologizm jest tą taką ciemną stroną mocy. Często, coraz częściej różnego rodzaju i władze, ale też media wykorzystują często jakby swoje interesy. Chcą troszeczkę jakimś tam, że tak powiem, tylnym wyjściem lub bardziej wejściem podłożyć w ramach tego, że dbamy o ekologię, dbamy o środowisko. No tak na dobrą sprawę trzeba pamiętać o tym, że zawsze będzie jakiś interes, mniejszy lub większy, ale zawsze on będzie. I też jakby myślę, że przede wszystkim nie powinniśmy straszyć ludzi. W jakichkolwiek wypowiedziach, a ostatnio myślę, że w mediach było tego sporo, trzeba zachęcać, trzeba przede wszystkim edukować. I to na wszystkich etapach i we wszystkich grupach społecznych, bo powinniśmy już edukować młodych ludzi od przedszkola, ale też osoby starsze, bo tutaj ta nauka, ta dziedzina ekologii, no jest właściwie bardzo młoda. Oczywiście mamy wielu specjalistów, natomiast tak ogólnie w naszym społeczeństwie mało kto wcześniej się tym zajmował i wielu mieszkańców boryka się na co dzień z takimi niby prostymi, ale jednak problemami. Chociażby jak posegregować śmieci, czy jechać samochodem, czy jechać komunikacją miejską, czy wybrać się na wakacje do nas nad morze, czy gdzieś lecieć, tak? Czy ten ślad węglowy, o którym też się często ostatnio wspomina, no właśnie nie wyczerpiemy na ileś lat jedną taką podróżą zagraniczną. Tak, myślę, że przede wszystkim za mało jest takiej pozytywnej wiedzy przekazywanej w różnych czy mediach, czy w ośrodkach. My sami na Radzie Miasta często właśnie podnosimy ten temat, a ostatecznie myślę, że większość radnych, jak i gości często ma niestety małe pojęcie, jak to faktycznie powinno wyglądać.
Ale czy zdarzają się takie głosy, na przykład w Radzie Miasta, przeciwne segregowaniu śmieci? Czy ktokolwiek mówi, że to nie ma sensu, że ochrona środowiska nie ma sensu, że segregowanie śmieci nie ma sensu? Jest coś takiego w ogóle? Bo ja czegoś takiego nie zauważam. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą taką rozsądną troskę o środowisko, to ona jest raczej akceptowana przez wszystkich.
Oczywiście, no ale też pamiętajmy, że często ta ekologia zwyczajnie nie opłaca się samorządom, tak? I tutaj niestety wchodzi ta druga strona medalu, czyli na przykład w mieście Poznaniu bardzo dużo byłoby chętnych, myślę, mieszkańców na darmową komunikację miejską, czego niestety obecnie nie jesteśmy w stanie zagwarantować, a to wprost gdzieś pomagałoby w tej walce na przykład ze smogiem, tak? No, z ostatnich badań 170 80 tysięcy aut codziennie wjeżdża do Poznania. No niestety obecnie nawet jeżeli połowa by zostawiła auta gdzieś tam na rogatkach miasta, gdzie niestety nie mamy jeszcze w wielu miejscach parkingów park and ride, to niestety, ale gdyby jutro te, no załóżmy nawet, te 50 tysięcy gdzieś zostało zaparkowane, to raz, nie mamy takiej bazy parkingów, dwa, komunikacja miejska by stanęła. Ludzie by nie mieli do czego wejść, czym się przemieścić. Także no tutaj te zagadnienia są trudne. To na pewno nie jest do załatwienia w rok albo i dwa lata. To są, myślę, plany wieloletnie, ale jeżeli dziś faktycznie nie usiądziemy i nie podejmiemy ważnych decyzji, no to w przyszłości no będzie tylko można niestety płakać.
To jeszcze tylko takie króciutkie uzupełnienie do tego. Czy jakbyśmy porównali tą sytuację, jeśli chodzi o smog, zanieczyszczenie powietrza, szczególnie zimą, kiedy kopcą, wiadomo, te przydomowe kotłownie, to czy jest poprawa? Czy widać coś takiego w ciągu ostatnich 10, 15 czy 20 lat, jeśli chodzi o jakość powietrza, na przykład w Poznaniu?
No, tu myślę, że byłby problem, bo tak na dobrą sprawę dopiero od paru lat mamy pomiary. Wcześniej nie było takich pomiarów, nie były one dostępne, ani nie były one...
Takie... Ale kiedyś na Śląsku powietrze było gęste, w Poznaniu tego nie było, prawda? Więc może nie jest to takie
oczywiście, tylko że pamiętajmy, że z roku na rok chociażby transport, no liczba aut zwiększa się, tak? Też się zmieniają warunki pogodowe. No, no przypominam, że mamy zimę, a tak na dobrą sprawę tej zimy nie widzimy za oknem, więc to jest wiele kwestii, które ostatecznie sprowadzają się do tego, że w Poznaniu mamy ten smog i te przekroczenia są codziennie niestety zauważalne i w skali już globalnej. No Poznań no, plasuje się na wysokich niestety miejscach. No, no to jest właśnie problem.
Czyli smog, myślę, że... smog wydaje się problemem bardziej realnym, który dotyka każdego z nas, niż jakaś bardziej taka teoretyczna sprawa emisji dwutlenku węgla. Tak można wywnioskować z tego, co słyszę. Profesor Jerzy Kaczmarek.
No zawsze to, co widzimy, to, to czego możemy dotknąć, jest bardziej realne. Także jak widzimy, no nie wiem, no, martwe zwierzę, które leży, no to jakoś rusza. I...
No, no właśnie, czyli mówimy językiem rozsądnym. Dlaczego w takim razie w momencie, kiedy na przykład ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o ekologizmie, to wywołało to taką bardzo agresywną reakcję. Skąd to się wzięło? Bo nie było, można powiedzieć, dopytywania, co konkretnie ksiądz arcybiskup miał na myśli, tylko był atak, że to nie wolno tak mówić. Dlaczego tyle pojawiło się tej, no, takiej agresji zamiast dyskusji?
Znaczy, po pierwsze, no, dlatego, że to powiedział ksiądz arcybiskup Jędraszewski, a cokolwiek powie ksiądz arcybiskup Jędraszewski, no to nieważne, co powie, jest oceniane negatywnie przez pewną stronę, więc jakby to po pierwsze. Tak mówię, no, no raczej serio, aniżeli żartem. Po drugie, no to, co powiedział też oczywiście, no ma znaczenie, no bo on tam nawiązywał do Engelsa, prawda, do rozbicia rodziny i tak dalej. No, no wiemy, że pewna lewa część myślicieli czy strony politycznej no raczej jest bardziej związana z lewicowymi myślicielami, więc jeżeli ktoś krytykuje...
Czyli spór ideowy spowodował, że dyskusja przestała być racjonalna, zaczęły się inwektywy i przekrzykiwania.
Tak, a poza tym też myślę, że no jakby odczytanie słów arcybiskupa polegało na tym, że no on krytykuje jakieś podejście ekologiczne, prawda? I znów takie pewne niezrozumienie.
No ja się wczytywałem w to, co powiedział i nie znalazłem tam negowania ekologii.
No właśnie, natomiast to, co było tam krytykowane, to ten tak zwany ekologizm. No, ja bym powiedział tak, no, że no, różnica między ekologizmem a ekologią jest taka, że no, ekologia no, to jest pewna wiedza. No, źródło słów greckich mówią, że to jest nauka, prawda, która może być wykorzystywana do ochrony środowiska i tak dalej. Ale to jest pewna wiedza dotycząca rzeczywistości. Natomiast ekologizm określiłbym jako no, po prostu ideologię. A ideologia, no, tak jak już Mannheim pisał, jest to błędne rozpoznanie rzeczywistości. A więc ktoś, kto posługuje się ideologią, no błędnie rozpoznał rzeczywistość i nie mówi o niej prawdy. Czasami nawet sam nie wie, że błądzi. A nawet bardzo często tak się dzieje.
To wróćmy może na chwilę do pana doktora Sławomira Janyszka. Czy rozdzielenie na ekologię i ekologizm jest uzasadnione? Czy te pojęcia, rozbicie takie pojęciowe jest uzasadnione?
Wydaje mi się, że tak. Przy czym ja to, oczywiście nie mamy definicji tych pojęć, trzeba by je pewnie najpierw jakoś precyzyjnie zdefiniować, ale tak jak ja je rozumiem, to różnica między ekologią i ekologizmem jest mniej więcej taka jak między XIX-wieczną socjaldemokracją a agresywnym komunizmem z czasów rewolucji październikowej. Ekologia to jest pewien zestaw, konglomerat wiedzy i działań, których w moim rozumieniu to jest pewien konglomerat wiedzy i działań, które mają za zadanie zrozumieć, jak funkcjonuje świat, jak funkcjonują ekosystemy i zastosować tę wiedzę do tego, żeby nam się w tych ekosystemach jak najlepiej żyło i żebyśmy jak najmniej im szkodzili. Natomiast ekologizm to jest zarzucanie człowiekowi, że jest tutaj obcą istotą, która powinna się wstydzić, że w ogóle żyje, że użytkuje zasoby ziemi, która bez niego byłaby o wiele szczęśliwsza. Myślę, że to była główna oś ataku środowisk prawicowo-konserwatywnych wokół tej wypowiedzi pana księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, gdzieś tam między wierszami zapisana. Ponieważ ekologizm stawia człowieka poniżej przyrody. Natomiast chrześcijaństwo, Biblia, a także zachodnie podstawy zachodniej cywilizacji stawiają człowieka powyżej. Nie należy tej przyrody rabować, nie należy jej dewastować, bo to się źle skończy. Ale w momencie, kiedy mamy wybierać pomiędzy możliwością rozwoju człowieka a możliwością rozwoju przyrody, to nawet dużym kosztem powinniśmy postawić na człowieka. Myślę, że w tym problem.
To może teraz, żeby jakoś zaakcentować, że my też nie mamy nic przeciwko ekologii. Tutaj patrzę na naszego realizatora Pawła Kretkowskiego. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś ekologiczny utwór muzyczny, niehałaśliwy, z małą ilością decybeli, który nikogo nie przerazi. I już wyciszeni, z małą ilością decybeli wracamy do naszego studia. Mówiliśmy też wcześniej o tym, że panuje taka moda na ekologię. Ona sama w sobie może nie jest czymś złym. Natomiast czasem przeradza się to w taką modę kreowanie ludzi, którzy robią karierę na ekologii, celebrytów ekologicznych. Ja głównie tutaj mam na myśli Gretę Thunberg. Greta Thunberg, która została człowiekiem roku magazynu Time. 17-latka, która postanowiła któregoś dnia nie pójść do szkoły i cały świat oglądał ten jej plakat małymi rączkami namalowany. Pytanie, czy Greta Thunberg powinna być dla nas jakimś autorytetem, który całej naszej cywilizacji wyznacza kierunek? Greta nam powie, gdzie powinniśmy pójść. Czy to ma jakiś sens? A jeśli tak, to jaki? Sara Szynkowska-Welsenk.
No powiem szczerze, właśnie szukam w głowie jakiegoś sensu.
Tak, no właśnie. Bo na pewno nie jest to naukowiec, prawda?
Tak, nie jest to... Właściwie ostatecznie ciężko mi zakwalifikować w ogóle tą postać gdzieś w jakieś ramy, bo to właściwie można by stwierdzić, że teraz trochę taki młody polityk, tak, działacz społeczny... Tylko, że mi działacz społeczny aż tak nie kojarzy się z taką aż władzą i z taką możliwością dzielenia się swoimi gdzieś tam przemyśleniami, no bo pamiętajmy o tym, że to jest młoda dziewczyna, no ja powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem i chciałabym wiedzieć, jak to się robi, że nagle ją cały świat
jak
słucha.
Jak zainteresowanie mediów zdobyć,
tak,
żeby
dokładnie,
aż tak to
że
wyglądało.
Tutaj głowy państwa ją przyjmują i chętnie się z nią robią sobie zdjęcia. No, pytanie, czy za tym faktycznie idzie jakaś taka moc sprawcza, że faktycznie to coś lub kogoś zmienia. Pytanie też, na ile ona tak na dobrą sprawę wpływa na młodych ludzi, bo myślę, że tutaj powinniśmy się najbardziej zastanawiać. Mam nadzieję, że to nie jest takie chwilowe, bo ja takie osoby nazywam fajerwerkami, że to chwilowo jest taki boom, a później ostatecznie nic z tego nie ma i realnych działań brak.
No właśnie, a drodzy słuchacze, ja tutaj przygotowałem taki cytat, bo niektóre wypowiedzi pani Grety Thunberg są szokujące. Na przykład pani Greta Thunberg napisała, że kryzys klimatyczny stworzyły, uwaga, uwaga, rasistowskie i patriarchalne systemy ucisku, które musimy zdemontować. Pisze w innym miejscu, w końcu kryzys klimatyczny dotyczy nie tylko środowiska, to prawa człowieka, sprawiedliwość i wola polityczna. Stworzono kolonialne, rasistowskie, patriarchalne systemy ucisku, które podsyciły kłopoty, musimy je wszystkie rozebrać, a nasi przywódcy polityczni nie mogą się uchylać od odpowiedzialności. A w innym miejscu stwierdziła, że wręcz należy przywódców postawić pod ścianą. Te słowa dla mnie były bardzo zaskakujące, muszę powiedzieć, aż do momentu, kiedy znalazłem takie materiały, gdzie jej rodzina, czyli tatuś i mamusia pani Grety Thunberg, występowali w koszulkach Antify, skrajnej organizacji lewicowej, która, powiedzmy to delikatnie, nie unika przemocy. I być może to jest klucz do tej wielkiej popularności Grety Thunberg, profesor Jerzy Kaczmarek.
No tak, oczywiście tutaj trzeba się zapytać, kto za nią stoi, no bo sama dziewczynka, prawda, no nic by nie zrobiła. Tutaj jakby są pewne mechanizmy, pewnie określeni ludzie, ktoś, kto no pewnie jej też pisze takie zdania, które przed chwilą słyszeliśmy. Oczywiście tam wiadomo, że w szkołach różnych rzeczy się uczy, natomiast no te takie dosyć socjologiczne konstrukcje, które tutaj mamy, no chyba nie są jej dziełem. Także jakby to jest, ona no niestety została wykorzystana, posłużono się nią w jakichś tam celach. No, wiemy, że tam kiedyś tam podawano, kto ją finansuje, no bo tam za swoje pieniądze oczywiście nie jeździ.
Były ciekawe zdjęcia właśnie między innymi z Alem Gorem i z Soroszem, przy czym zdjęcie z Soroszem okazało się fałszywe. Po prostu ktoś zrobił fotomontaż. No ale też środowiskowe powiązania istnieją i...
Oczywiście, tak, natomiast...
To może być też źródło.
No, trochę też ją wykorzystano. Wiemy, że no może nawet nie trochę. No, no ona ma też problemy zdrowotne, prawda, zespół Aspergera. Tak reagują osoby, tak bardzo emocjonalnie właśnie reagują osoby, które są dotknięte tym zespołem. Więc ona no, tak się zachowuje też dlatego, że jest trochę nadpobudliwa, prawda? Więc to są jakby no, kwestie może poboczne, ale jakby to powoduje, że ona właśnie staje się taką gwiazdą, że ona jest właśnie odbierana w taki sposób no bardzo wyrazisty, bo żeby być celebrytą, żeby być taką gwiazdą, no to trzeba być wyrazistym, prawda? I ona
no
nie jest taką szarą myszką.
Tam, no, gwiazdą na pewno jest. Jeżeli została człowiekiem roku magazynu Time, no to jest gwiazdą, ale pytanie, czy ona pomaga nam, czy pomaga nam zrozumieć świat, czy pomaga też wiedzę na temat ekologii upowszechnić? To pytanie do doktora Sławomira Janyszka.
Znaczy, mi się wydaje, że absolutnie nie. To znaczy, na pewno pomaga w tym sensie, że samo jej istnienie jest w stanie młodych ludzi zainteresować tym, o co w ogóle chodzi, ale w momencie, kiedy oni się nią interesują, kiedy oni się interesują, zaczynają się interesować ekologią akurat od strony poglądów głoszonych przez środowiska, które stoją za Gretą Thunberg, no to siłą rzeczy od razu dostają zniekształcony obraz sytuacji, dlatego że to, co oni tam głoszą, to jest obraz zniekształcony. Tak jak powiedział pan profesor, jeśli chodzi o poglądy tej dziewczynki, no to to są po prostu pewne tam hasła ideologiczne pisane przez jakiś zespół dobrych specjalistów. Sama dziewczynka jest tylko ikoną, która ma to firmować, to jest dla mnie oczywiste. I to w dodatku ikoną finansowaną i wspieraną przez jakąś potężną machinę medialno-finansową, dlatego że proszę zauważyć, że w momencie, kiedy jej popularność gwałtownie zwyżkowała, tak mniej więcej rok temu, może trochę mniej, w różnych krajach na świecie pojawiły się klony Grety Thunberg. U nas w Lipcu też jakaś tam dziewczynka.
Tak, nawet w Polsce, tak.
Tak, tak, bo ta 13-latka jakaś taka biedna protestowała pod Sejmem i to tych klonów była cała masa i one były w dodatku, przynajmniej te, do których ja dotarłem, były dobrane tak różnorodnościowo. Tam jakaś Brazylijka, tu jakiś Koreańczyk, tu ktoś czarny, znaczy Afrykanin.
Ale tu się wtrącę, ale hasła były te same, bo ja patrzyłem, że często to były nawet źle przetłumaczone niektóre tak. Z tych haseł z angielskiego na polski, no ale to już może temat zbyt szeroki.
Tak, tak, tak. No to wyglądało to po prostu na takie żywcem przeniesione klony i te wszystkie klony błysnęły i zgasły. Być może gdzieś tam się klon jeszcze na lokalnych rynkach, ale jedynym, który pozostał, jest właśnie Greta Thunberg. Ja myślę, że to była próba odwołania się do społecznych emocji i narzucenia takiej trochę, rzekłbym, pajdokratycznej narracji, że tu oto dzieci będą nam dorosłym i to po prostu nie wypaliło, dlatego że tego rodzaju gadanina jest dobra wtedy, kiedy mamy do czynienia z nie do końca zorientowanym odbiorcą, natomiast te naciski uderzają z jednej strony w interesy zwykłych ludzi, którzy trzeźwo, takich obdarzonych chorską trzeźwością, a z drugiej strony w interesy przemysłu i finansjery, a to już są gracze, z którymi się na słowa specjalnie walczyć nie da. Dlatego sądzę, że to zjawisko pod tytułem Greta Thunberg już powoli wygasa. No ona sobie jeszcze jeździ, tam przemawia. Ostatnio w Polsce podobno kręciła coś w elektrowni w Bełchatowie i będzie oczywiście wykorzystywana jako taki symbol no właściwie nie bardzo wiadomo czego. Mnie się to trochę kojarzy z taką słodką dziewuszką, która w czasach komunistycznych zawsze nam śpiewała, że zawsze niech będzie słońce i zawsze niech będzie niebo. I,
no tak, i czyli symbol samej idei.
To samo wydanie. Ja bym jeszcze Pawkę Morozowa dorzucił do tego zestawu, ale może to już zbyt brutalne.
Ale właśnie. Moja uwaga jeszcze a propos tej gadaniny, bo ja myślę, że my możemy w przypadku dziecka jakoś z wyrozumiałością podchodzić, że dziecko nie wie wszystkiego, prawda? Że nie ma wiedzy pełnej, że nie może, jeśli chodzi o poziom wiedzy, rywalizować z naukowcami. Normalna rzecz. Ale w świecie dorosłych, i tutaj przychodzi mi na myśl druga postać, Al Gore, też jest to celebryta ekologiczny, który mówi rzeczy zdumiewające. Ja może zacytuję, bo pan Al Gore napisał taką książkę Ziemia na krawędzi, tak przynajmniej została przetłumaczona na polski, i on tam definiował rzecz według mnie niepokojącą, jakby sympatyzował z tak zwanymi głębokimi ekologami i mówił tak. Wyznawcy głębokiej ekologii uważają, że człowiek jest zarazkiem, rodzajem wirusa powodującego choroby naszej planety, zagrażające jej życiowym funkcjom. Przypisują oni człowiekowi rolę globalnego nowotworu, który rozrasta się w sposób niekontrolowany i na swoje potrzeby, jak nowotwór, zabiera zasoby potrzebne do życia planecie. Co ciekawe, odniósł się w tej samej książce też do Polski i podzielił się rzeczą dla mnie zdumiewającą. Dowiedzieliśmy się na przykład, że w niektórych miejscach w Polsce dzieci regularnie zabiera się pod ziemię do głębokich kopalń, by mogły odpocząć od gazów i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Można sobie niemal wyobrazić ich nauczycieli wyprowadzających dzieci tymczasowo z kopalni, trzymających kanarki, by ostrzegały o tym, że dalsze przebywanie na powierzchni jest niebezpieczne. Skąd wzięła się wiedza, a właściwie niewiedza, Ala Gore na temat Polski? A przecież jest to noblista. On dostał Nagrodę Nobla. Jak ten fenomen wyjaśnić? Możesz, Sara Szynkowska-Welsenk, spróbujmy. Skąd ten fenomen? No, o co tu chodzi?
Powiem szczerze, ciężko wyjaśnić. Ja może...
Przecież mógł sprawdzić te informacje, mógł zadzwonić do kogoś w Polsce, zapytać, jaka jest rzeczywistość.
No właśnie, mógł, ale po co?
No właśnie, dlaczego tego nie zrobił? Może doktor Sławomir Januszek ma pomysł. Dlaczego Al Gore, opisując Polskę, nie skontaktował się z kimkolwiek, kto mieszka w Polsce?
Znaczy, tutaj musimy jeszcze do sprawy podejść historycznie, ponieważ ta książka została napisana zanim on został wybrany na urząd wiceprezydenta, czyli gdzieś tam pod koniec lat 80. W tej chwili dokładnie nie pamiętam kiedy, ale myślę, że to był tak gdzieś 86, może 7 rok, może 8. Czyli u nas jeszcze rządził reżim komunistyczny. Z amerykańskiego punktu widzenia to tu wszędzie siedzieli zębaci komuniści z nożami w zębach, którzy nawet jak odebrali telefon, to słowa prawdy nie powiedzieli, nie było się kogo zapytać. Jedynym źródłem wiarygodnych informacji była ówczesna podziemna opozycja, no ale ta nie miała głowy do takich ekologicznych drobiazgów. Poza tym pamiętajmy, że to byłoby 2, 3, 4 lata po katastrofie w Czernobylu, więc on miał prawo tak przypuszczać, ponieważ katastrofa w Czernobylu się...
Mógł myśleć, że Czernobyl to Polska też.
Że tak. To po pierwsze, tak, bo oni to dla nich to jest bardzo blisko, a po drugie, no rzeczywiście, no oni nie łapali tych niuansów, które dzieliły nas od Związku Radzieckiego, bo pewne jednak różnice między nami a Związkiem były. Dla nich to wszystko były takie same komunistyczne kraje i jeżeli w Czernobylu wybuchła elektrownia jądrowa, a władze udawały, że nic się nie stało i puściły pochód pierwszomajowy przez środek tej radioaktywnej chmury, no to prawdopodobnie w Polsce mogło być podobnie. Więc sądzę, że no tak to jakoś pewnie mu wyszło. Tym bardziej, że wiedza Amerykanów tamtego czasu o krajach komunistycznych była no nieduża. Ja w 95 roku miałem akurat okazję odwiedzić Stany Zjednoczone, czyli 5 lat po zmianie ustroju u nas, a 7 po tej książce Gora, czy tam 8. No i tam pojechałem i rozmawiałem tam z ludźmi. Oni za każdym razem patrzyli na mnie trochę tak, jakbym miał kolczyk w nosie, taki z ucha od filiżanki i jakbym tuż przed wejściem do pokoju odstawił dzidę czy tam łuk do kąta. No przyjechał komunista i patrzcie, potrafi z komputera korzystać. I to normalni ludzie, tacy, którzy codziennie się z nami spotykali, studenci na przykład, zadawali mi pytanie, czy ja sobie potrafię kawę zaparzyć w ekspresie.
No tak. Wiedza o Polsce też... Myślę, że nawet do dziś jest taka no, niepełna, tak powiedzmy delikatnie, na Zachodzie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że czasu do końca audycji zostało nam już niewiele, spróbujmy właściwie zastanowić się. Ostatnie takie pytanie większe. Dokąd to wszystko zmierza? Ekologia i co dalej? Jakie będą kolejne lata? Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o ekologię, my będziemy się zachowywali racjonalnie i rzeczywiście będziemy dbali o naszą planetę, pilnowali, żebyśmy sami się nie truli, nie szkodzili sobie? Czy też dojdzie do eskalacji takiej typowo emocjonalnej, nawalanki, z której nie będzie nic konkretnego wynikało? Co dalej się wydarzy, jeśli chodzi o ekologię? Spróbuje się domyślić pan profesor Jerzy Kaczmarek.
No, trudno być tutaj futurologiem. To zależy w dużej mierze od kilku czynników. No, po pierwsze od czynników politycznych. No, nie wiemy, co tam na przykład w Brukseli wpadnie do głowy urzędnikom, jakie wprowadzać przepisy. Ja myślę, że wiele będzie zależeć od sytuacji ekonomicznej, bo tak jak na początku mówiłem, jeżeli są spełnione podstawowe jakby potrzeby ekonomiczne, no to ludzie się zaczynają zastanawiać nad tą ekologią, ale jeżeli na przykład okaże się, że zaczynamy biednieć i tak dalej, to nikt nie będzie o tej ekologii za bardzo myślał, tylko będzie myślał jak tutaj zapewnić sobie byt. Także to jest jakby ta kwestia. No, później oczywiście ci wielcy gracze, o których mówiliśmy, no, oni też mają swoje interesy. Ja sobie przypominam, no przecież to było no, w latach 80. ta słynna dziura ozonowa. Prawda? Teraz ostatnio podali, że podobno już się uparali.
Zmniejszyła się.
Tak, tak. Ale kto na tym skorzysta? No producenci sprzętu AGD, no bo to trzeba wymienić te lodówki, prawda, z freonem na inne. No to były złote czasy dla nich. Także, a teraz, właśnie, tak. Teraz trzeba się zapytać, dla kogo nadchodzą złote czasy?
W sensie... Stana Szynkowska-Welsek, proszę bardzo, racjonalna ekologia czy nieracjonalna? W którą stronę to pójdzie?
Znaczy, ja myślę, że myślmy globalnie, ale działajmy lokalnie. Każdy z nas ma codziennie wpływ na to, czy będzie więcej tych foliówek, bo wykorzystamy je, czy pójdziemy z koszykiem na rynek, czy dobrze posegregujemy śmieci, czy wyrzucimy gdzieś po prostu w lesie odpady. Myślę, że to jest najważniejsze, byśmy codziennie pamiętali o tym, że to my mamy realny wpływ.
Czyli trzeźwy umysł. Tak. Profesor Sławomir Januszek, będzie dobrze czy źle?
Będzie dobrze. Ja się tutaj całkowicie zgadzam z panią radną, że należy się zachowywać tak, żeby jak najmniej dookoła siebie niszczyć. Natomiast niezależnie od tego, jak się będziemy zachowywać, przyroda zachowa równowagę i wszystko załatwi ekologia i jej córeczka ekonomia. Bardzo prosty sposób. Jeżeli sprawimy, że, nie wiem, powiedzmy hodowla bydła na mięso, czy hodowla zwierząt rzeźnych w ogóle będzie powodowała silne zmiany ekologiczne, to stanie się coraz droższa. Jeśli stanie się coraz droższa, to mięso będzie coraz droższe, wtedy będziemy jeść rączkowe, a popyt na mięso spadnie. I odwrotnie, w zależności od tego, jak będą się kształtować warunki ekologiczne, tak się będzie kształtować ekonomia na rynku żywności i innych dóbr i ludzie się do tego dostosują. Wszystko będzie...
Czyli, drodzy słuchacze, podsumowując, ekologia, ale obok ekologii również rozsądek. Rozsądna troska o przyrodę. Idźmy tą drogą. Dziękuję już za udział w naszym programie. Gośćmi Arsenału Kultury byli dziś wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Sara Szynkowska-Welsenk.
Dziękuję bardzo.
Profesor Jerzy Kaczmarek.
Dziękuję, do widzenia.
I doktor Sławomir Januszek. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia za tydzień, drodzy państwo. Dziękuję wszystkim gościom. Do usłyszenia.
Arsenał Kultury.